Kłania się Wojciech Sobociński. Rząd ustami Ministerstwa Zdrowia mówi o wycofaniu ze sprzedaży w aptekach tzw. suplementów diety. Ta zapowiedź wywołała ogromne zaniepokojenie zarówno wśród producentów suplementów, jak i ze strony samych aptek. Czym są naprawdę suplementy diety? Jakie i czy w ogóle dają efekty? Jakie skutki pociągnie za sobą ewentualne ich wycofanie z aptek? O tym chciałbym porozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi. W studiu w Toruniu pani Małgorzata Pietrzak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej. Witamy pięknie.
Dzień dobry.
A w Bydgoszczy pani Danuta Arczeska, członek Okręgowej Rady Aptekarskiej, pani Izabela Stańczyk, dietetyk z Centrum Edukacji Żywieniowej i pan doktor Jerzy Rajewski, lekarz rodzinny, prezes Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Mamy więc dietetyków, mamy farmaceutów, mamy lekarzy i możemy rozpocząć naszą rozmowę o suplementach diety. Czym są suplementy diety? Bo od tego trzeba zacząć, od jakiejś definicji. Jak rozróżniamy lek od suplementu?
Przede wszystkim podstawowa różnica to jest sposób rejestracji. Rejestracja leku jest procesem bardzo skomplikowanym. Producent musi udowodnić skuteczność tego leku, czyli działanie w konkretnej jednostce chorobowej. Musi udowodnić brak działań negatywnych. Oczywiście zdarzają się działania niepożądane.
I one są na ulotce
wtedy? One muszą wszystkie być wymienione. Dla uproszczenia suplement diety nie podlega tego typu rejestracji. Wystarczy, że producent udokumentuje, że suplement diety nie ma działania szkodliwego.
Nie ma działania szkodliwego. No ale jak udowodnić, że nie ma działania szkodliwego? Bo badania kliniczne wprowadzają lek na rynek. Ta rejestracja jest bardzo długa, czytaj bardzo kosztowna, a suplement to po prostu informacja dla głównego inspektoratu farmaceutycznego. Mamy od taki suplement diety oparty o zioła, i nie wiadomo, czy to szkodzi, czy to nie szkodzi, czy to pomaga, czy to nie pomaga. I to tylko taka informacja dociera do głównego inspektoratu farmaceutycznego.
Nie farmaceutycznego.
Główny inspektor sanitarny.
Czyli nawet na poziomie głównego inspektora sanitarnego. Tak. Czyli to jest tak, jakbyśmy badali zwykłą żywność.
Tak, tak jest.
Dokładnie.
Bo suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie takiej diety, którą normalnie stosujemy. Jest oczywiście skoncentrowaną formą tychże środków żywieniowych, ale niemniej pozostaje tym środkiem spożywczym. W związku z tym producent wprowadzenie go na rynek zgłasza głównemu inspektorowi sanitarnemu, temu odpowiedzialnemu za żywność.
No tak, to muszę.
Lek ma za zadanie leczyć, a suplement uzupełniać niedobory, które mogą wynikać właśnie z tego, że prowadzimy niedoborową dietę.
No dobrze, prowadzimy niedoborową dietę, ale prowadzimy tę suplementację diety wręcz na własną rękę, bo przychodzimy sobie do apteki, wybieramy jak w sklepie z cukierkami, bo nikt nas tutaj w żadnej materii nie ogranicza. Ja mam pytanie do pani Małgorzaty Pietrzak, prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej. Jak to się stało, że apteki zamieniły się w miejsce, gdzie sprzedaje się suplementy, czyli jak powiedzieliśmy, artykuły spożywcze?
No ja bym tak nie generowała, że apteki się zmieniły w sklepy. Na pewno jest sporo suplementów diety w aptekach, ale to są też, jest sporo leków. Zwróćmy uwagę na to, że no, może to się stało dlatego, że producenci zaczęli rejestrować sporo substancji leczniczych, które przedtem były lekami, teraz rejestrują jako środki spożywcze, czyli suplementy diety. Mamy do tej pory parę substancji, na przykład jest syrop na przeczyszczenie, nie będę mówiła nazwami, który jest od jednego producenta lekiem, a od innego producenta suplementem diety.
Tak samo mamy. I oczywiście ma dużą różnicę cen.
Oczywiście ma dużą różnicę cen i na przykład mamy do tej pory jeszcze lek, który w aptece jest na receptę. To jest na przykład, no mogę powiedzieć, bo to jest niejako nazwa, chodzi o potas. Mamy lek na receptę, a z drugiej strony jest zarejestrowany przez innego producenta jako suplement diety. Jeżeli jest lekiem na receptę, nie może być reklamowany. Więc tutaj są obejścia producentów po to, aby można było przeprowadzać, no rzeczywiście do sklepów spożywczych, do obrotu pozaaptecznego wprowadzić, a z drugiej strony, aby mogły te produkty być reklamowane. No ale i... to nie jest tak, że apteki zamieniły się w sklepy.
Wycofuję. Ale porozmawiajmy właśnie o tych reklamach. To dość przerażające, ale 8 na 10 reklam, które do nas docierają, to są reklamy parafarmaceutyków, suplementów diety, wszystkiego, co ma wspierać nasze zdrowie. No i tutaj analiza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która mówi o tym, że producenci w tych reklamach starają się przede wszystkim ukryć przed nami, przed odbiorcami, że ów suplement jest naprawdę suplementem. To starają nam się taki efekt zastosować, że do złudzenia to przypomina lek, z tą tylko różnicą, że nie ma na końcu tej słynnej formułki skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Tak, tak jest, dlatego my uważamy, że rzeczywiście powinny być tutaj wprowadzone regulacje odnośnie reklamy. Wydaje mi się też, że pacjenci są coraz bardziej jednak wyedukowani, bo coraz więcej osób przychodzi do apteki i się pyta, czy to jest suplement, czy to jest lek. Pacjenci jednak bardziej chętnie kupują leki, wiedzą już, że to są substancje przebadane. A jeśli chodzi o reklamy, no my na to wpływu nie mamy, ale cały czas no wszędzie głosimy, że reklama nie leczy. I proszę to pamiętać, reklama nie leczy.
To bardzo ładne hasło naszej rozmowy. Ja chciałem zapytać, co tak naprawdę zawierają suplementy i czy warto je stosować. Ja wiem, że pani Izabela Stańczyk, dietetyk z Centrum Edukacji Żywieniowej, uczestniczyła w takich specjalnych wykładach właśnie na ten temat.
Tak, dokładnie. Ja od 2 lat prowadzę szkolenia dla farmaceutów w aptekach i staram się uświadomić właśnie farmaceutom, także moim pacjentom, że niestety niektóre suplementy no tak naprawdę nie mają składnika aktywnego w sobie, że nie wnoszą tych wartości,
czyli
które...
Czyli co, gips pomalowany?
Tak, trochę tynku ze ściany, ropy naftowej zamiast na przykład witaminy C. Niestety, skąd my to wiemy? Dlatego, że są prowadzone nawet u nas na Kolegium Medicum badania, które potwierdzają, że na 10 różnych suplementów okazuje się, że tylko 2-3 zawierają ten składnik aktywny, który jest na opakowaniu, a reszta to są tylko jakieś dodatki ryżowe, skrobiowe i tak naprawdę nie ma tej substancji, którą my chcemy uzupełniać. No to jest nie fair, myślę, wobec konsumenta, dlatego że no, kupując wydajemy olbrzymie pieniądze, około 3 miliardów tak, rocznie. Co trzeci Polak przyjmuje suplementy i liczy na to, że to, co przyjmuje, to faktycznie mu pomaga, a tak nie jest, bo nie przyjmuje nic de facto.
No to może w tym miejscu poproszę naszych słuchaczy o kontakt z nami. 52 345 50 90. Jakie są państwa doświadczenia ze stosowaniem suplementów diety? Czy stosowaliście państwo? A na pewno, bo z badań wynika, że jeszcze 10 lat temu 22% Polaków przyznawało się do stosowania suplementów diety. Dzisiaj jest to ponad 60%. 345 50 90. Czekam na państwa telefony związane z suplementami diety. Już się jakiś telefon pojawia. Pan Mirosław, halo, halo. Dzień dobry, panie Mirosławie. No niestety nie słyszymy się. Halo? Bardzo mi przykro, muszę wyłączyć ten telefon. Powiedzieliśmy, o, jest pani Anna, może tym razem się usłyszymy. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, pani Anna.
Mogłabym powiedzieć coś?
Bardzo proszę, czy ma pani jakieś doświadczenia w ogóle?
Tak, to znaczy ja, jeżeli nieraz próbowałam kupić w aptekach na przykład witaminę E czy A plus E. Już nie pamiętam, czy to była A czy A plus E. Niestety nie ma. Same suplementy diety. Dopiero pani farmaceutka gdzieś w szufladzie znalazła jeszcze jakiś, no gdzieś tam się przechowała się ta witamina. Po prostu wszystko są suplementy. Witamina magnez, o mam tu w domu, patrzę, suplement diety. No przecież tak nie może być. My chcemy leczyć się, a nie odżywiać się dietami. No niechże ktoś się tym w końcu zajmie.
Dziękujemy pięknie za te uwagi pani Annie. Jak to jest naprawdę? Już nie ma witamin w aptekach, tylko same suplementy?
Wzięło się to stąd, o czym mówiła pani prezes wcześniej, że niektóre firmy, które do tej pory chociażby witaminy sprzedawały w aptekach, czy wydawało się w aptekach w formie, znaczy o statusie leków. Firmy, które do tej pory produkowały witaminy w formie leków, z uwagi na niższe koszty, zaczęły rejestrować te
ukrywają
swoje...
Ukrywają je pod suplementami?
Znaczy, trudno to nazwać ukrywaniem, ale zaczęły wprowadzać je na rynek w formie suplementów diety z uwagi na niższe koszty. I czasami są to te same produkty, ale mają status suplementu diety, a nie leku, tak jak do tej pory.
A co dietetyk tak naprawdę myśli o suplementach? Mówi pani swoim pacjentom w gabinecie, proszę do tego dokupić sobie taki suplement, taki, taki, taki i taki i stosować je w takiej, a takiej konfiguracji.
No to jest trudne pytanie, dlatego że kiedy zaczynałam parę lat temu, to pracowałam w sklepie właśnie w takim dietetycznym centrum, gdzie były tylko suplementy i na tym miało polegać rola dietetyka, sprzedawać suplement. Ja powiedziałam nie, otwieram gabinet, zaczynam pracować z pacjentem na diecie. I byłam przeciwna suplementom, ale w pewnym momencie faktycznie zaczęłam się orientować, że ta żywność, którą my spożywamy, jest niedoborowa. To wszystko zależy od tego, że jest słaba jakość gleby, od produkcji, hodowli zwierząt.
No dobrze, z tym się zgodzę, że trzeba jakoś suplementować sobie to nasze pożywienie, ale skąd ja, biedaczek, mam wiedzieć, wchodząc do apteki, kolorowe różne pudełeczka, po które sięgnąć?
Dlatego rozważnie. Każdy powinien dobrać suplement indywidualnie dla siebie.
Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Słyszymy się? No niestety nie, może tutaj pan Mirosław. Halo, halo.
Dzień dobry, teraz lepiej?
Teraz lepiej.
Witam serdecznie. Tak na szybciutko. Mi się wydaje, że większość z nas właśnie korzysta z tych suplementów diety w większej ilości i na pewno żaden z nas, ani lekarz, ani my, którzy to korzystamy z tego, do końca nie wiemy, czy nam to pomaga, czy nie. Jest to nie do sprawdzenia, proszę Państwa, ale skandaliczną rzeczą jest i to, co jedna z pań tu powiedziała, rzeczywiście na 10 produktów i wzięto badania amerykańskie, to już jest szczyt bezczynności, proszę Państwa, żeby na 10 produktów jeden czy dwa zawierał tylko to, co jest na opakowaniu, co nie znaczy, że to je skutkuje, proszę Państwa, że to działa na organizm. Przecież jest jakiś nadzór farmaceutyczny.
Nie, jest sanepidu, nadzór sanepidu, powiedzieliśmy o tym wyraźnie.
A używa się tych, sprzedaje się te suplementy diety, jak to pani powiedziała, bo lek potrzebuje więcej czasu, więcej badań, więcej kosztów, ale przede wszystkim używa się aptek jako, nazwijmy to w cudzysłowie, instytucji publicznego zaufania. Tam się idzie, wie pan, że się coś kupuje dobrego, a niestety nie. Także to jest duży problem i od dłuższego czasu już nie kupuję niczego.
Dziękujemy pięknie. To była opinia pana Mirosława. No właśnie, kiedy idziemy do apteki, chcemy mieć świadomość, że spotkamy fachową poradę, fachową opiekę farmaceutyczną. No, tak jak mamy zaufanie do lekarza, tak powinniśmy mieć zaufanie do wybranego farmaceuty. W tej chwili wiem, że farmaceuci, pani Małgorzato, domagają się czegoś takiego jak opieki farmaceutycznej.
Tak, i dlatego samorząd aptekarski stoi oczywiście na stanowisku, że suplementy diety powinny pozostać w aptekach. Proszę zwrócić uwagę, państwo tutaj dzwonią, że mają suplementy diety w domach. Ja nie wiem, czy wszyscy państwo kupiliście te suplementy w aptekach, bo teraz te suplementy są już wszędzie. Są w sklepach spożywczych, są na stacji benzynowej, są nawet na poczcie. Ja przy całym szacunku do ciężkiej pracy pani ekspedientek mimo wszystko uważam, że porada jest w aptece i dlatego uważamy, że suplementy diety powinny pozostać w aptekach i taka opieka farmaceutyczna odnośnie nawet tych suplementów diety w aptece jest.
Czyli...
Bo farmaceuta będzie...
Proszę,
farmaceuta
proszę.
Wie, że sprawdzi, co jest w składzie, czy rzeczywiście, bo często się zdarza, że rzeczywiście są rejestrowane suplementy diety jako nazwa, a w środku, no tak jak tam pani powiedziała, to się nie pokrywa w ogóle, jest zarejestrowana nazwa leku i jest zarejestrowany skład tego suplementu diety, przepraszam, nie leku, jest zarejestrowana nazwa i skład, ale państwo, którzy kupują w sklepach spożywczych, no nie sprawdzacie, co jest rzeczywiście w składniku.
No oczywiście, że nie.
A w aptece my będziemy w stanie pomóc i powiedzieć, dlatego uważamy i stoimy na stanowisku, że suplementy diety powinny pozostać w aptekach. Powinny być certyfikowane jakościowo, powinny być przebadane. Mhm.
I tu się zgadzam bardzo.
Przerwijmy
tu powinno być certyfikowanie.
Mowę, bo mamy kolejny telefon. Mamy taką informację, że suplementy powinny pozostać w aptekach. Dlaczego? Zaraz do tego powrócimy. A teraz nasz słuchacz. Halo, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Koronowa mówi.
Kłaniam się.
Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać, żona od jakiegoś czasu kupuje dzieciom tran. Tran, wysokiej jakości olej z wątroby rekina. I ten tran
zmora
jeszcze
mojego dzieciństwa.
Witaminę A, D plus E. I ja teraz właśnie, słuchając państwa audycji, przeczytałem, że olej z wątroby rekina zawierający, nie wiem, czy dobrze tutaj czytam, 500 mikrograma albo makrograma, no trochę się nie znam na tym. I teraz tak, witamina E, A i E to jest ekwiwalent retinolu, a zamiast witaminy E jest ekwiwalent alfa-tokoferolu.
Panie doktorze, prosimy o odpowiedź.
Tak, dziękuję.
Jak to jest?
Oczywiście dzieci to jest bardzo specyficzna grupa i suplementacja witaminą D3 jest obowiązkowa. Takie są zalecenia światowe, również polskie.
Ale też nie na własną rękę.
Raczej nie. Nie powinno się tego na własną rękę. Raczej powinno to się skonsultować z lekarzem, dlatego że rzeczywiście niektóre dzieci potrzebują większej suplementacji witaminą D3. Te wszystkie preparaty, wyciągi z wątroby, rekina, zawsze zastanawiam się, co rekin na to, że się mu z wątroby to wszystko wyciąga, to w kontekście miłości do zwierząt. Wydaje mi się, że jednak bezpieczniejszym preparatem jest konkretna ilość witaminy D3 w preparacie.
A więc nie kombinujmy, tylko idźmy do lekarza i poprosimy go o fachową radę.
Tak, ile tej witaminy nasze dziecko powinno dostawać.
Chciałbym powrócić do tego, co powiedziała pani Małgorzata Pietrzak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej, że jej zdaniem farmaceutyki i parafarmaceutyki i suplementy diety powinny pozostać w aptekach. Dlaczego? Pani Danu, to jest tak, że jak ja przychodzę i na przykład mówię, a ma pani jakiś suplement, który ma żelazo i jest dobrze wchłanialny, to pani sięga po odpowiednie pudełeczka, o nic nie pytają?
Nie, no oczywiście, że pytam pacjenta, z czego wynika ta decyzja, po pierwsze, czy były wykonywane jakieś badania, które stwierdziły, że ten poziom żelaza jest niższy niż powinien być. Poza tym w przypadku żelaza zawsze pytam, czy pacjent konsultował z lekarzem, bo to jest niestety, jakby wiąże się to z nieodpowiednim składem krwi i w związku z tym tutaj akurat konsultacja lekarska jest niezbędna. Natomiast jeśli pacjent prosi o jakikolwiek suplement diety, to ja mam w zwyczaju rozmawiać z nim nieco dłużej niż tylko w sytuacji, kiedy pacjent staje przed półką w sklepie spożywczym czy w supermarkecie i
lub jeśli ma receptę do zrealizowania.
Albo ma receptę do zrealizowania i na podstawie, z jednej strony na podstawie leków, które ma zapisane, jestem w stanie stwierdzić, na co choruje, czy przynajmniej się domyśleć, natomiast mogę z nim chwilę porozmawiać na temat jego dolegliwości.
A więc to jest to, cośmy mówili, opieka farmaceutyczna i wiedza...
Czyli ten kontakt z pacjentem i wiedza farmaceuty, która pozwala na to, żeby ewentualnie odwieść pacjenta od...
zastosowania czegoś.
Tak, decyzji w zakupie jakiegoś suplementu diety, ponieważ no, jakby ta wiedza wiąże się, farmaceuta ma wiedzę na temat interakcji leków
dokładnie,
z różnymi substancjami.
Jak to współdziała. Tak. Dodzwoniła się do nas pani Aleksandra z Chełmna. Witamy pięknie.
Dzień dobry, witam. No właśnie tak słucham tą panią, co się wypowiada i chyba pierwszy raz takie coś słyszę. Ile razy przybyłam w aptece, ani mnie, ani nikogo przede mną w kolejce, nikt to nic nie spytał. Ewentualnie o wiek, czy wie jak przyjmować. A też zacznijmy od tego, że dużo ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że kupuje suplementy diety, bo to tak się nazywa już od jakiegoś czasu, bo ludzie kupują, bo witamina, bo to, bo tamto, a dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to nie są właściwie witaminy, tylko właśnie takie jakieś tam domieszki do tego są dołączane.
Dziękujemy pięknie za wyrażenie opinii i ja zapytam teraz pana doktora Jerzego Rajewskiego, czy, bo to chyba oczywiste, że suplementy diety przy stosowaniu leków muszą na siebie współdziałać.
Tak, oczywiście. Wszystkie substancje wprowadzone do organizmu są metabolizowane podobną ścieżką, przez podobne enzymy. W związku z tym to jest bardzo ważne, żeby nie było kolizji między stałymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta z powodu chorób przewlekłych, a doraźnie przyjmowanymi środkami, suplementami diety, czy nawet lekami przeciwbólowymi, bo to jest bardzo ważne. Dlatego uważam, że jest potrzebna konsultacja farmaceuty, oczywiście w pierwszym momencie lekarza, prawda? Ale jeżeli pacjent sam podejmuje decyzję, że pod wpływem reklamy, która jest piękna, atrakcyjna i kusząca, decyduje się na przyjmowanie.
Biegnę do apteki, tak.
Tak, ja się temu pacjentowi naprawdę nie dziwię, że się decyduje, bo reklamy są profesjonalnie, genialnie zrobione. To jednak farmaceuta skoryguje to, prawda? Te poglądy pacjenta, że to jest cudowne dla mnie, a farmaceuta obowiązkowo, skoro pan bierze lek X, to nie powinien pan brać suplementu diety Y.
No i teraz jesteśmy w gabinecie lekarskim. Jest część lekarzy, która kompletnie nie ufa temu, co mówią pacjenci, i po części mają rację, bo pacjenci lubią różne rzeczy ukrywać. Czy jest pan świadom na przykład tego, że pacjent, który przychodzi do pana z konkretnym schorzeniem, nie powie pan, że przy okazji jeszcze je ten suplement, ten, a do tego jeszcze sobie jakieś antybiotyki nadużywa, bo dostał od kuzyna, bo mu to bardzo pomogło właśnie na bardzo podobne objawy.
Niestety, panie redaktorze, tak jest, że pacjenci nie mówią o wszystkim, dlatego że uważają, że to, co kupują bez recepty, jest
ich sprawą.
Ich sprawą, a poza tym jest pożyteczne, dobre, że nie powinno im, skoro jest bez recepty, to powinno być bezpieczne. I rzeczywiście, jeżeli jest samo przyjmowane, sam ten suplement diety, to on jest bezpieczny. Natomiast jeżeli pacjent przyjmuje inne leki, to rzeczywiście to współdziałanie czy negatywne reakcje obu preparatów mogą być nieprawidłowe. Ale jedno myślę, że powinno na tej antenie wybrzmieć. Zdecydowana większość pacjentów nie potrzebuje suplementów diety. Jeżeli odżywiamy się zgodnie z zasadami, czyli jemy 5 razy dziennie posiłki i do każdego posiłku spożywamy warzywa albo owoce, to naprawdę musi być bardzo trudna sytuacja zdrowotna, jakieś problemy poważne zdrowotne, żeby nasz organizm z tej ilości warzyw i owoców nie wydobył tego, co naprawdę potrzebuje.
Pani dietetyk potwierdza?
I tu się zgadzam w 100%. Jak najbardziej. No, żywność jest naszym lekarstwem tak naprawdę i powinien...
Tak kiedyś mówiono, co zjesz, tym jesteś, prawda?
Tak, dokładnie. No, z tym, że tu jest ta druga strona medalu, czyli niewłaściwa jakość tej żywności, czyli dobieranie, odpowiednie komponowanie posiłków, tak. To jest ważna sprawa. No i badania, które mówią o tym, na przykład jeżeli chodzi o witaminę D3, że obowiązkowo dla każdego w każdym wieku, kobiet czy mężczyzn, to już jest potwierdzone, więc akurat ten suplement obowiązkowo. Ja bym też jeszcze tutaj się odniosła do tego, czy bez recepty to jest bezpieczne. No, okazuje się, że na internecie są dostępne straszne suplementy, które niby tak pomagają w odchudzaniu i są roślinne, a okazuje się, że one są po prostu gdzieś ściągane z dalekich krajów, ze wschodu.
By nie zawiera... z Chin, tak?
Nie chcę nikomu nic tutaj podpowiadać, ale zawierają leki w sobie, substancje, które są w Europie zakazane, a są legalne właśnie tam na wschodzie i no niestety niby roślinne, ale niebezpieczne.
Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Nikt się nie odzywa, więc mogę zadać to pytanie. Ministerstwo Zdrowia, suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Takie jest stanowisko naszego ministerstwa. Dziennik Gazeta Prawda. Suplementujemy sobie śmierć. A eksperci dietę detoks nie oczyszczają z toksyn. To czysta szarlataneria. Powinniśmy sobie, proszę państwa, wziąć te wszystkie ostrzeżenia pod uwagę i teraz rozstrzygnąć, jak ucywilizować rynek suplementów. Pani Małgorzata Pietrzak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej, powiedziała, niech to zostanie w aptekach, bo jeszcze wtedy nad tym panuje farmaceuta. My już w tej chwili mamy taką sytuację, że 70% tych suplementów sprzedawanych jest w aptekach, ale 30% to internet i w internecie ta sprzedaż rośnie lawinowo. Za chwilę nikt nie będzie nad tym panował. Mamy tego świadomość?
Znaczy, ja nie rozumiem, jeżeli 70% w aptekach, a 30% w internecie, to gdzie jest jeszcze sprzedaż w obrocie pozaaptecznym, czyli sklepy spożywcze, poczty, stacje benzynowe i pozostałe sklepy?
Ja myślę, że to jest właśnie w tym internecie wliczone, bo tam 28% dokładnie, ja tutaj zaokrąglam na potrzeby naszej audycji.
Rozumiem. Nie, no bo ja jestem przerażona, kiedy wchodzę do niektórych supermarketów i widzę naprawdę wielkie półki wypełnione suplementami diety. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy postawić na certyfikację, czyli rzeczywiście one powinny być przebadane i w tym momencie, jeżeli one będą certyfikowane, jeżeli będą sprawdzane, to jak najbardziej są do używania. Tak jak to słyszymy, witamina D3, każdy pacjent powinien, każdy Polak powinien ją używać. Są przeprowadzane przez badania magnezu, tylko że zwróćmy uwagę. Jest na przykład magnez, który jest lekiem w aptece i jedna tabletka tego magnezu powoduje, że pokrywa całe zapotrzebowanie na jeden dzień. I załóżmy, że taki magnez w aptece kosztuje 10 zł. Halo?
No i mamy kolejne połączenie. Pani Anno, niech pani zciszy radioodbiornik. Słuchamy pięknie.
Przepraszam, chciałam jeszcze w uzupełnieniu. Spotykałam się już z takimi paniami farmaceutkami, które uczciwie mówiły, nie wiadomo, co tam jest. Niech pani nie kupuje tych suplementów, bo nie wiadomo, co w nich jest. Ja osobiście nie kupuję, no ale nie ma autentycznych, prawdziwych leków, na przykład witamin. Jak już mówiłam, zawalone apteki suplementami.
Dziękujemy pięknie za te uwagi. No właśnie, czy są tacy farmaceuci, którzy powiedzą wprost, niech pan, pani tego nie kupuje, bo to jest po prostu, no mówiąc kolokwialnie, kit.
Znaczy, no, trudno powiedzieć, pani tutaj przed chwilą mówiła, że są. No,
oczywiście, że tak.
Był
tylko
telefon i tak, są.
Trudno powiedzieć pacjentowi, niech pani tego nie kupuje, skoro takie produkty się w aptece się znajdują. Natomiast zawsze mamy praktykę informowania pacjenta o tym, że dany produkt
tego suplementu
jest,
nie potrzebuje, prawda?
To po jest pierwsze, takie, po drugie, że to jest suplement diety, ten produkt jest suplementem diety, ale mamy alternatywnie lek i pacjent ma prawo wyboru. Bardzo często się zdarza, oczywiście jeśli jakby jest możliwość wyjaśnienia, na czym polega różnica, to czynimy, ale pacjent bardzo często z uwagi na wysokość ceny decyduje się na suplement diety. I oczywiście jest tak, że w dużej liczbie suplementów diety ta deklarowana ilość składników czynnych nie jest taka, jak producent właśnie deklaruje. Natomiast na pewno w części tak jest, no bo skoro one są dopuszczone do obrotu, trudno tutaj, jakby nie bronię producentów suplementów diety, ale
jest to legalny produkt.
Tak, jest to legalny produkt, w związku z tym trzeba zakładać jakby tutaj uczciwość również producentów. Przy czym no, jest grupa prawdopodobnie takich producentów nieuczciwych, którzy niestety produkują niezgodnie z deklarowaną ilością.
Ja w tym wszystkim widzę taki bardzo, bardzo dużą nierównowagę. Reklamy robią profesjonaliści z udziałem socjologów, psychologów.
Specjalistów od wizualizacji.
Absolutnie, tak, do wpływu na nasz mózg i tak dalej. I to działa. I z drugiej strony brakuje mi takiej profesjonalnej akcji informacyjnej finansowanej przez rząd. Bo moim zdaniem pacjent wyedukowany to jest pacjent mądry i pacjent, który ma większe bezpieczeństwo.
No i teraz powiem, że w Polsce jest już w tej chwili 160 producentów suplementów diety i 500 hurtowni takich suplementów. A istnieje także Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i ona wystosowała list otwarty do pani premier Beaty Szydło i do pana ministra zdrowia. Czytamy. Jako największa organizacja branżowa opowiadamy się za utrzymaniem dystrybucji w aptekach produktów prozdrowotnych. Obecnie apteki kojarzone są nie tylko z lekami i chorobą, ale także z produktami, które służą utrzymaniu zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu. Kosmetyki, suplementy, diety i niektóre środki spożywcze. Jak państwo stosują się do takiego stwierdzenia?
Ja myślę, że suplementy powinny jednak zostać w aptekach właśnie ze względu na to bezpieczeństwo, żeby pacjenci nie podejmowali sami decyzji na własną rękę. Poza tym potrzebni nam są farmaceuci, tacy naprawdę z prawdziwego zdarzenia, którzy będą nam doradzać, pomagać.
Czyli mówimy o tej opiece farmaceutycznej?
Tak, tak, właśnie. To jest bardzo ważne. Jeszcze tutaj jest też ważna kwestia, żeby wskazywali nam, że jest suplement, a suplement jeden jest na przykład, ma badania kliniczne, ma odpowiednik leku, to jest ważne.
Pochodzi od sprawdzonego producenta.
Tak, dokładnie.
To jest bardzo istotne, że jednak
ma badania naukowe,
ma możliwość zweryfikowania, czy suplement, który jest u niego w aptece, pochodzi z wiarygodnego źródła, bo załóżmy poprzednio miał status
leku. Czy od Kowalskiego z garażu.
Czy od Kowalskiego z garażu.
Dokładnie.
Tak jest.
A pacjent teraz decyduje w tym momencie. On jest odpowiedzialny za to na koniec, co wybierze. Natomiast bądźmy w tym momencie uczciwi, informujmy, że jest taka witamina, taka i taka, trzech różnych, czterech producentów. Ten ma badania, ten jest lekiem, dajmy na to, i pacjent ma tą świadomość. Wiadomo, czasami nie ma czasu, ale no, potrzebni nam są właśnie tacy farmaceuci z prawdziwego zdarzenia.
3 miliardy rocznie wydajemy.
Bardzo.
Tak, bardzo proszę, pani Małgorzato.
Myślę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że apteki mogą zaopatrywać się tylko i wyłącznie w hurtowniach farmaceutycznych.
Tak jest.
I w tym momencie, no przynajmniej mamy to bezpieczeństwo, że są to leki niefałszowane.
Czyli jesteście państwo jako farmaceuci za tym, żeby wycofać te suplementy diety zarówno ze sklepów, ze stacji benzynowych i z internetu?
Nie, my jesteśmy za tym, żeby były suplementy diety certyfikowane i badane. I żeby zostały w aptekach. A nie jesteśmy, nie mogę powiedzieć, żeby suplement diety, który jest zarejestrowany jako środek spożywczy, nie był w sklepie spożywczym. Jestem za informowaniem pacjentów i pacjenci niech sami wybiorą, gdzie chcieliby to kupić.
Chcą się zaopatrzyć.
No i teraz pytania na zakończenie, bo korzystam z tego, że aż dwie panie farmaceutki w składzie naszych dzisiejszych dyskutantów. Powiedziały panie, że jak przychodzi pacjent i chce suplement, to farmaceuta powinien go poinformować, że jest lek, który jest dokładnie taki sam jak ów suplement, ale czy każdy aptekarz musi zaproponować mi tańsze zamienniki, kiedy przychodzę?
Tak.
Leki tak.
To jest jego obowiązek za każdym razem?
Obowiązek.
No dobrze, a dlaczego na przykład nie mogę kupić Gripexu 10 opakowań?
Z uwagi na zawartość substancji czynnych, psychoaktywnych, które są w składzie Gripexu takie mamy w tej chwili obwarowanie prawne, że wolno nam sprzedać jedno opakowanie takiego leku z tego rodzaju psychoaktywną substancją czynną.
I na zakończenie pytanie, które na pewno będzie kijem w mrowisko. Czy wśród aptekarzy to nie jest tak, że chcą zachować te suplementy diety, bo to ogromne pieniądze? 3 miliardy wydajemy na to, apteki mają swoje obroty i no niestety nie doczekałem się takich badań, ile apteki zarabiają na lekach, a ile na suplementach.
To ja bym proponowała powiedzieć, ile kosztuje zdrowie pacjenta. Zdrowie pacjenta. Nie przeliczajmy tego na pieniądze, które są w aptece, tylko przeliczajmy to na to, ile kosztuje zdrowie pacjenta. Pacjent jest najważniejszy. W aptece na pewno. Czy w sklepie spożywczym? Nie wiem. Tam jest klient.
Zdecydowanie tak. Rzeczywiście w aptece pacjent jest bezpieczny. W sklepie spożywczym albo na straganie, albo na stacji benzynowej nie. Tutaj zdecydowanie się zgadzam. W aptece ma dostęp do fachowej pomocy i rady.
Ministerstwo Zdrowia dyskutuje w tej chwili o możliwości wycofania ze sprzedaży w aptekach tak zwanych suplementów diety, a my dzisiaj na antenie Polskiego Radia Pomorze i Kujaw dyskutowaliśmy o tym problemie z panią Małgorzatą Pietrzak, prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej, i panią Danutą Arczewską, członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej, oraz panią Izabelą Stańczyk, dietetykiem z Centrum Edukacji Żywieniowej, i panem doktorem Jerzym Rajewskim, lekarzem rodzinnym, prezesem Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Nim sięgniemy po suplement diety, warto się głęboko zastanowić.
Namawiamy do tego.